Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z serdecznym pozdrowieniem śpieszę do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. W ten błogosławiony, ufam, że dla nas czas, serdecznie zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, w których chcemy również przeanalizować to, co dzieje się w naszej ojczyźnie, tak może właśnie schodząc do naszych gmin, do naszych również i województw, chcemy tak spojrzeć, co w naszej codzienności po prostu słychać. A porozmawiamy o tym z osobami, które są poniekąd za to odpowiedzialne, z wojewodami, bo dzisiaj temat właśnie taki spinający te dwa filary, zarówno rząd, jak i samorząd, współpraca rządu z samorządem, osiągnięcia, ale i wyzwania. O tym dzisiaj w rozmowach niedokończonych naszymi gośćmi. Pan Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Bardzo serdecznie witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Oraz pan Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Bardzo serdecznie witam.
Boże, witam wszystkich serdecznie.
Cieszymy się, tak rozmawiając wcześniej, to taki dzień z życia pana wojewody, to jest dzień chyba dość dynamiczny i wiele się dzieje w życiu wojewody, ale to chyba dobrze, to doświadczy o tym, że również wiele dzieje się w Polsce samorządowej, wiele dzieje się również i w zakresie wzrastania w tym, co piękne i dobre, ale co dobrego chociażby w województwie kujawsko-pomorskim, bo myślę, że od gospodarza wypada rozpocząć.
Czcigodny Ojcze, ja zacznę od tego, że bardzo dziękujemy, że możemy w tym programie dzisiaj wziąć udział. Dla nas to jest ogromny zaszczyt i też przedstawić nasz punkt widzenia wojewodów, przedstawicieli rządu w terenie. A ten dzień wojewody, myślę, że każdy z nas mógłby opisywać każdy z tych dni, który przepracował nas na tym stanowisku, na pewno jako nienudny. Czasy, które mieliśmy, szczególnie te trudne kryzysy, wymagały od nas szczególnego zaangażowania i od wielu też i naszych pracowników, ale i również służb. No i ostatnie lata było rzeczywiście wyjątkowe, ale myślę, że każdy z nas wie, dlaczego został wojewodą. Angażujemy się w te nasze sprawy bardzo, bardzo mocno i region mój kujawsko-pomorski, w szczegółach będę chciał dzisiaj tutaj opowiedzieć. Naprawdę wyjątkowa sprawa i myślę, że ta dekada, której mamy pewne podsumowanie współpracy rządowo-samorządowej. Mówimy o tych 30 latach, lata 90., 2000 i te ostatnie dziesięciolecie to jest istotna rzecz. Myślę, że to ostatnie lata właśnie za czasów naszych rządów poprzez między innymi politykę zrównoważonego rozwoju to jest sprawa, którą samorządy również oceniają bardzo dobrze. Dzisiaj będąc w terenie po czasie pandemii, po tych skutkach kryzysu wojny Rosji z Ukrainą, my otwieramy inwestycje, my pokazujemy też i mieszkańcom, że można było w tym trudnym czasie wiele zrobić. Ja dzisiaj wracam akurat z gminy Rogowo. W tej oto gminie został zbudowany piękny stadion do hokeja na trawie. Wyjątkowa rzecz. Mała gmina czekała na tą inwestycję lat 30. Udało się. Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni. I takich inwestycji mamy w naszym województwie tysiące.
Ostatnie 4 lata to z pewnością szczególny czas. Czas, który przyniósł rzeczywistości, z którymi od lat nie borykaliśmy się. I tutaj ta relacja rząd-samorząd została postawiona w zupełnie nowych konstelacjach. Tutaj oczywiście mowa o pandemii kolejnej części, również mowa o wojnie i o kryzysie migracyjnym z nią związanym. I z pewnością przed panami wojewodami było wiele różnego rodzaju zadań. Chociażby na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, panie wojewodo, jakie to główne zadania, które były związane właśnie z tymi dwoma rzeczywistościami, to znaczy pandemia oraz czas wojny i również kwestia uchodźców.
Proszę Ojca, szanowni widzowie, otóż czas pandemii, czas wojny, którą Rosja wywołała na Ukrainie, to był czas szczególnej próby dla całego społeczeństwa, ale także dla tych relacji pomiędzy administracją rządową i administracją samorządową. Zgodnie z polskim prawem wojewoda jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za te zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w regionie i oba te zdarzenia mają, tu nie ma żadnej wątpliwości, takie znamiona działań bardzo, bardzo kryzysowych i jeśli chodzi o pandemię, to każdy z nas, wojewodów, musiał się zmierzyć naprawdę ogromnym wyzwaniem w sytuacji takiej, w której do końca nie wiedzieliśmy, jak to się rozwinie, jak się potoczy, jakie działania będzie trzeba podejmować. A gdy one następowały, musieliśmy je podejmować niekiedy z godziny na godzinę, zadania, w których na jednej szali było zdrowie i życie ludzkie, a na drugiej jakby sprawność i skuteczność działania, polegająca między innymi także na dobrej współpracy z samorządami, bo zorganizowanie punktów wymazowych we współpracy oczywiście ze służbami mundurowymi, które w to zadanie także mocno się zaangażowały. Później organizacja placówek służby zdrowia, szpitali, tak żeby były przygotowane do tego, żeby przyjmować pacjentów. W sytuacji, kiedy była izolacja, także delegowanie służb mundurowych do tego, żeby kontrolowały to przestrzeganie izolacji. Wreszcie, kiedy pojawiły się szczepienia, także zorganizowanie szczepień, punktów do szczepienia i zrealizowanie tej całej procedury i procesu, który w tym momencie się toczył. To wszystko mogło być skuteczne tylko w sytuacji dobrych relacji, dobrej współpracy z samorządami, bo trzeba mieć świadomość, że większość szpitali w regionie to są szpitale są to szpitale samorządowe, bądź na poziomie powiatów, bądź na poziomie samorządu województwa. Oczywiście są za które odpowiedzialne są uniwersytety, czy chociażby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Ministerstwo Obrony Narodowej, ale jednak zdecydowana większość to są jednostki samorządowe i tylko na zasadzie współpracy dobrej. Oczywiście na wszystko, jak tak powiem, kolokwialnie trochę można znaleźć paragraf, żeby do czegoś kogoś przymusić i delegować odpowiedzialność, ale jednak ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że współpracując, robiąc to, tak też powiem kolokwialnie, po dobroci, dużo łatwiej jest zrealizować to, co jest naszą odpowiedzialnością w stosunku do społeczeństwa. Więc w pandemii to wyglądało w ten sposób. No i w konsekwencji codzienne, czasami nawet częściej organizowane wideokonferencje, spotkania, które umożliwiały przekazywanie tych informacji do samorządów, a później realizowanie tego w praktyce. I podobnie, oczywiście z trochę innym zakresem działania, oczywiście, ale także przy okazji organizowania miejsc pobytu dla uchodźców, organizowania im pomocy, wsparcia, co zresztą trwa do dziś.
Pan wojewoda wspomina o odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność jest niebanalna, a tym bardziej czasy również są niełatwe, bo te dwie rzeczywistości, o których wspominamy, pandemia, czasy wojny, kryzys również i uchodźców, na to wszystko nakładają się kolejne sprawy, a mianowicie między innymi luka między dwiema wieloletnimi budżetowymi perspektywami unijnymi oraz kwestia reformy podatkowej, która nomen omen zmniejsza te przychody również i samorządów, prawda, płynące z podatków. Jak panowie wojewodowie oceniają konsekwencje dotychczasowej zmiany w systemie finansowania, prawda, które właśnie z jednej strony ograniczają te wpływy do samorządów z podatków, a z drugiej strony zwiększają pewnego rodzaju kwestie związane z, nie wiem, czy to jest dobre słowo, uzależnieniem od dotacji, które płyną z chociaż strony rządowej.
No to jest Bardzo ciekawy temat, dlatego że myślę, że część samorządów, szczególnie tych dużych samorządów, właśnie tak to stawia, to znaczy odebrano nam pieniądze. Ja zawsze odpowiadam, te pieniądze zostały w kieszeniach mieszkańców. Te pieniądze zostały w kieszeniach mieszkańców Szczecina, Bydgoszczy, Olsztyna, Krakowa, innych wielkich miast, bo tam ten spór jest największy. Natomiast te ośrodki, to też warto zauważyć, mają największe możliwości rozwojowe, największe możliwości pozyskiwania inwestycji. I tak było bardzo długo. Tutaj wojewoda Bogdanowicz mówił o tym zrównoważonym rozwoju. Ja nie tak dawno miałem taką dosyć długą rozmowę z panem prezydentem Szczecina, gdzie wyliczaliśmy sobie, ile tych środków przypłynęło z budżetu państwa, a ile jest mniej z uwagi na reformę podatkową. Ale tą reformę podatkową, mówimy, te pieniądze nie wyparowały. Przecież one zostały w kieszeniach ludzi, one zostały w kieszeniach mieszkańców. One są wydawane w systemie społeczno-gospodarczym, a więc również napędzają gospodarkę. Myślę, że nie można tego stawiać tylko tak zero-jedynkowo, bo takie rozliczenie zero-jedynkowe zawsze jest tutaj w tym przypadku byłoby po prostu nietrafne. Natomiast mniejsze samorządy na szczeblu powiatowym, na szczeblu gminnym, mówią, że nigdy, mimo czasu kryzysu, wcześniej COVID-u, później wojny, wielkiego przesilenia, nigdy nie realizowały tak wielkich inwestycji jak obecnie. Przykład, ostatnio byłem, bardzo mała gmina, niespełna 3 tysiące, inwestycja za blisko 20 milionów złotych. Dochody własne tej gminy to 7 milionów złotych, wkład 4 miliony 15 z budżetu państwa. I nie chodzi tutaj o uzależnianie. Ta gmina nigdy by tej inwestycji nie uniosła. Nigdy by tej inwestycji, chodzi akurat o inwestycję wodno-kanalizacyjną, gmina właściwie cała objęta programem Natura 2000, więc właściwie brak możliwości pozyskiwania inwestorów, brak rozwoju takiego przemysłowego. I gdyby nie te środki rządowe, gdyby nie środki z Polskiego Ładu, z Funduszu Inwestycji Strategicznych, nigdy ta gmina nie mogłaby w ten sposób zadziałać, nie mogłaby przeprowadzić tej inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o duże samorządy, one oczywiście także otrzymują dotacje. Ja powiem o samym Szczecinie, w ostatniej półtora roku ponad 300 milionów złotych dodatkowe. No, trzeba o tym też mówić. To nie jest tak, że tylko ta reforma uszczupliła wydatki, ale również te pieniądze wpływają. I tutaj ta relacja, no też wszyscy o tym dobrze wiemy, nie odkrywam tutaj żadnej Ameryki, bywa bardzo trudna, jeżeli chodzi o prezydentów tych dużych miast, największych miast. Często jest to spór bardziej polityczny niż merytoryczny. Bo gdybyśmy usiedli i właśnie policzyli to wszystko na spokojnie, to myślę, że znaleźlibyśmy taki wspólny mianownik i udałoby się działać na rzecz mieszkańców, tak jak się udaje działać w mniejszych gminach, w powiatach, w średnich miastach. Ja myślę, że to jest kwestia woli, a nie kwestia tego, czy to można zrobić. Można to robić. I są przypadki, które to pokazują. I ta zmiana, która dokonuje się, także w tych największych samorządach, jest potężna. Bo można wymieniać dziesiątki inwestycji milionowych, czasami miliardowych inwestycji. Ja podam jeszcze jeden przykład, bardzo taki, myślę, wyraźny. 250 milionów, blisko ćwierć miliarda złotych dla gminy Police, która jest w obszarze metropolitalnym Szczecina, na obwodnicę dla Polic, po to, żeby połączyć ją z zachodnią obwodnicą Szczecina, czyli stworzyć, można powiedzieć, taki ring, obwodnicę z prawdziwego zdarzenia dla całej aglomeracji. 250 milionów złotych. Gdyby ta gmina chciała zrealizować tę inwestycję ze swoich środków, prawdopodobnie musiałaby na to odkładać wszystkie pieniądze inwestycyjne z około 15 lat. Taka jest różnica. I takie jest przyspieszenie, więc myślę, że warto na to spojrzeć z dwóch stron i bardziej szukać rozwiązań, niż szukać sporu, bardziej szukać tego, co się udaje wspólnie robić, niż się zatrzymywać, powiedzieć, ktoś nam zabrał pieniądze. Te pieniądze zostały w kieszeniach Polaków.
Zwróćmy uwagę tutaj jeszcze przy okazji tych inwestycji, które są, i tych decyzji, tej współpracy właśnie samorząd a rząd, na kwestię chociażby, która zastanawia, myślę, że wielu spośród naszych rodaków, przekop Mierzei, prawda? I z drugiej strony pewnego rodzaju otwarcie. No niesamowita szansa. Dlaczego ona gdzieś tutaj nie ma pewnego rodzaju punktu stycznego?
To bardzo, bardzo dobry przykład właśnie wyzwań, które stoją w relacji z samorządem. My jako formacja, jako rząd realizujemy rzeczywiście historyczną inwestycję budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Ten pierwszy etap jest już zakończony. Trwają prace nad kolejnymi etapami tego projektu, czyli nad pogłębieniem toru wodnego kanału, który pozwoli na to, aby do portu w Elblągu wpływały statki morskie, aby port w Elblągu stał się faktycznie czwartym portem morskim Rzeczypospolitej. I tylko w moim przekonaniu niezrozumiały kompletnie upór władz samorządowych powoduje, że coś, co ma potencjał niewyobrażalny nawet jeśli chodzi o moje województwo, o subregion elbląski, jest zagrożone. Ja nie chcę przesądzać absolutnie, że to się nie uda, bo jestem przekonany, że w końcu zdrowy rozsądek jednak wygra, ale to jest właśnie przykład tego, jak niekiedy interes zupełnie partykularny albo wręcz jakiś partyjny stoi ponad interesem społecznym, ponad interesem polskiego państwa i to działanie, a przede wszystkim to działanie jest społecznie niezrozumiałe, bo społeczeństwo Elbląga nie rozumie tego działania, które pan prezydent akurat w tym obszarze podejmuje.
Ale ja, jeżeli mogę, bo mówimy o takim złym przykładzie, ja podam taki dobry przykład. Świnoujście, tunel pod Świną, realizowany.
Czekamy z
niecierpliwością. Mam nadzieję, że do końca czerwca to się uda. Oczywiście trwają tam jeszcze próby, jeszcze kwestie bezpieczeństwa, później jeszcze nadzór budowlany, ale to są, mam nadzieję, że kwestie dni, a nie tygodni. Natomiast nie chciałbym tutaj dzisiaj jakby tego uprzedzać. Natomiast mówię o Świnoujściu, dlatego że władze Świnoujścia są zupełnie innych barw politycznych. Natomiast udaje się wypracować pewne porozumienie. Jest potężna inwestycja, niezwykle ważna dla mieszkańców, ułatwiająca życie, pozwalająca na rozwój turystyki, pozwalająca na rozwój również kwestii związanych z całą gospodarką regionu, a myślę, że nawet szerzej. I mimo tych różnic politycznych udało nam się na tyle domówić, że za chwilę ten tunel będziemy oddawać. Tak? Ktoś oczywiście powie, a to przecież środki unijne, a reszta to jest z budżetu Świnoujścia. No wszystko prawda, tylko musiała być wola polityczna i musiała być zgoda. A tutaj o tym zadecydował akurat wprost i o tym mówił również prezydent Świnoujścia, prezes Jarosław Kaczyński, powiedział, że te środki muszą trafić do Świnoujścia, te unijne środki, także nasze przecież środki. A Świnoujście mogło dołożyć swoją część, dlatego że funkcjonuje gazoport, a więc znowu inwestycja spółki Skarbu Państwa, która rok w rok odprowadza 42 miliony złotych do budżetu Świnoujścia. Od przyszłego roku, za półtora roku, to będzie kolejne 20 milionów, a więc ponad 60 milionów złotych do budżetu Świnoujścia od spółki Skarbu Państwa z rządowej inwestycji stały dochód. To pokazuje, że wtedy, kiedy współpracujemy, ja mam nadzieję, że tak się też stanie tutaj u pana wojewody w Elblągu, tak? Że prezydent po prostu przejrzy na oczy i powie, że trzeba działać, trzeba współdziałać, a nie kłócić się. Można by było powiedzieć, że w tych dwóch przypadkach powinny sprawy potoczyć się tak samo źle, a pokazuje ta sytuacja, że może być dobrze. I myślę, że to jest taki punkt wyjścia, punkt odniesienia, który powinniśmy dzisiaj zauważyć. Oby tak było, tego życzę.
Tego życzymy, tak. Tego życzymy serdecznie, żeby tutaj te sytuacje się rozwiązały dla społeczeństwa, spomyślnie dla społeczeństwa. Tutaj również przytoczenie chociażby włodarzy, prawda, miast, którzy także niejednokrotnie gdzieś wspominają o tym, o czym gdzieś poniekąd wy już wspomnieliśmy w naszym programie, to dotacje, prawda, które jakoś wiążą coraz bardziej z rządem i niektórzy z włodarzy zarzucają wręcz, że to z punktu centralnego rząd zarządza tym, jakie inwestycje na danym terenie powinny być realizowane. I tutaj to pytanie do pana wojewody Mikołaja Bogdanowicza, jak powinna wyglądać ta autonomia z jednej strony samorządu, ale z drugiej strony właśnie także i to współgranie z władzami centralnymi, bo widzimy chociażby na tym przykładzie, o którym wspomina przed chwileczką pan wojewoda warmińsko-mazurski w kontekście pandemii, że bez wpływu rządu byłoby zdecydowanie trudniej, a przy niektórych inwestycjach było po prostu niemożliwe.
Ja może się też wypowiem jako już były samorządowiec, bo przez 5 lat pełniłem funkcję zastępca burmistrza pięknej Kruszwicy. I powiem tak, obecny czas samorządów to złoty czas. Ja też podam przykład Bydgoszczy, nawiążę do tego pytania ojca poprzedniego. Mówimy o wpływach podatkowych i tak zwanej nadwyżce operacyjnej samorządu. To jest tak zwany zysk samorządu. Analizowaliśmy to w perspektywie ostatnich kilkunastu lat, od roku 2010, bo władze Bydgoszczy bardzo właśnie atakują rząd, że w wyniku zmian podatkowych nie mają możliwości działania, nie mają możliwości sami kreować jakby polityki inwestycyjnej, więc my to zweryfikowaliśmy właśnie badając to, w jaki sposób ta kondycja samorządów na przestrzeni lat się zmieniała. I w roku 2010 nadwyżka operacyjna Bydgoszczy wyniosła około 10 milionów złotych. Ona rzeczywiście rosła do roku 2015 do 130 milionów złotych, tak zwanego zysku, a za naszych czasów ona zdecydowanie się zwiększyła. W roku 2021, po roku pandemii, wyniosło 315 milionów złotych, więc można powiedzieć, że i ta kondycja oczywiście w roku poprzednim to było 250 milionów, 200 milionów. Ta kondycja Bydgoszczy jest rzeczywiście, no, te słowa pana prezydenta no, nijak się nie mają do tej rzeczywistości w liczbach. Oczywiście rok 2022, gdzie my obniżyliśmy te podatki, a też trzeba sobie powiedzieć, że w 50% te podatki wpływają do budżetu państwa i do budżetu samorządów. One zostały rzeczywiście obniżone, dzięki temu więcej środków zostało w kieszeni, tak jak pan wojewoda Bogucki mówił, naszych mieszkańców, ale mimo tych obniżenia podatków Bydgoszcz osiągnęła 170 milionów znowu nadwyżki operacyjnej, otrzymując jednocześnie ogromne wsparcie inwestycyjne dla Bydgoszczy, która no nie jest zwolennikiem tego rządu, to jest przeszło 1,5 miliarda złotych w inwestycjach. Myślę, że powtórzę to z początku mojej wypowiedzi. Złoty czas dla samorządów. Oczywiście dla tych mniejszych, które my dajemy im jakby większe dofinansowanie do tych inwestycji, ponieważ one tego bardziej potrzebują. One były też zaniedbane przez ostatnie lata. Środki unijne, na przykład regionalnego programu operacyjnego, one były skierowane też do tych większych miast, do ZIT-ów. Tu mamy Bydgoszcz-Toruński, tak mieliśmy, teraz mamy osobno te ZIT-y, ale tam były ukierunkowane te środki i te samorządy wtedy, mimo tego, że są duże, mają większe możliwości, co zostało też tutaj powiedziane, i tak dostawały większe inwestycje, a dla reszty były ochłapy. I teraz za czasów tych naszych rządów jest zupełnie inaczej, wyrównujemy te szanse, dlatego w tych mniejszych miejscowościach jest szansa na to, że będzie piękna szkoła z infrastrukturą sportową, piękne ośrodki kultury, dobre drogi i mieszkańcy nie będą chcieli się stamtąd jakby przemieszczać, migrować do większych miast. Taki był cel naszej polityki i myślę, że my go doskonale zrealizowaliśmy.
Tutaj też w tym kontekście pan premier zapowiedział dodatkowe 14 miliardów dla samorządów, no ale z drugiej strony tu już na tym tle podnoszą się pewnego rodzaju pytania, kto dostanie, kto nie dostanie i pytania związane z pewnego rodzaju takim większym ukłonem w kierunku tych miejsc, które związane są, prawda, albo które popierają partię rządzącą.
To jest zupełnie, ja mogę powiedzieć, bo jestem w województwie, w którym Prawo i Sprawiedliwość samorządowców można ma powiedzieć tylu, że uda się to zliczyć na palcach, może nie jednej, ale dwóch rąk. Mówię o samorządowcach, którzy są z partii Prawo i Sprawiedliwość. No jest to okręg, w którym no, widzimy na mapach wyborczych, raczej nie mamy takiego wielkiego poparcia, jak na przykład w Polsce Południowej, czy Centralnej, czy Wschodniej. Więc ja współpracuję na co dzień z samorządowcami, którzy są po drugiej stronie sceny politycznej. I powiem w ten sposób, że ta teza jest fałszywa, świadczą fakty. Nie ma na Pomorzu Zachodnim ani jednego samorządu, który nie skorzystał na przykład w drugim rozdaniu Polskiego Ładu z dofinansowania. W pierwszym rozdaniu to otrzymałyby wszystkie, tylko jeden nie złożył. Już dzisiaj nie jest dwójtem, bo go, mówiąc już tak wprost, ludzie odwołali, a drugi złożył, który wniosek na kilkadziesiąt milionów, niewielka gmina, którego nie można było zrealizować. To były pojedyncze przypadki. Ta teza, szczególnie tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie ma takiej przewagi, jest doskonale widać, że ta teza o tym, że dostają swoi, że dostają ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, że ona jest fałszywa, widać właśnie na przykład na Pomorzu Zachodnim, widać na Dolnym Śląsku, widać w Pomorskiem. Naprawdę nie ma takiego klucza. Natomiast samorządy duże prowadzą politykę i to trzeba bardzo jasno powiedzieć, bardzo twardą politykę, angażują się w politykę ogólnopolską. Tam, gdzie jest wójt, prezydent, starosta, bardzo często się potrafimy domówić, potrafimy rozwiązywać te problemy. I takie są fakty. Myślę, że buduje się niestety taką alternatywną rzeczywistość, żeby pokazać, że jest potężne zderzenie między rządem i samorządem. A jeżeli zapyta się w większości samorządowców, również na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie przewodniczy też pan minister Szefernaker, to ta współpraca jest naprawdę w porządku. Ta współpraca jest naprawdę dobra. I myślę, że budowanie takiej narracji właśnie zderzenia samorządu z rządem jest na korzyść po prostu opozycji dzisiaj, to też trzeba jasno powiedzieć, a nie jest na korzyść mieszkańców. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też na to spojrzeli i że potrafimy domówić się, potrafimy znajdować rozwiązania w bardzo wielu przypadkach. I jeszcze ojciec mówił również o tym, że to rząd decyduje, gdzie te pieniądze pójdą, ale także na co te pieniądze mają iść. To nieprawda. Wszystkie wnioski pochodzą od samorządowców, od wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów. To oni decydują, czy to ma być droga, szkoła, kanalizacja, termomodernizacja, boisko, szpital. To nie rząd decyduje. My mamy ograniczoną pulę, to często są 2 wnioski, często 3 wnioski, w zależności od programu. Więcej, ja powiem, w niektórych programach jakbym chciał większej aktywności samorządów, bo mówimy o tych programach stricte inwestycyjnych, ale na przykład w programach społecznych. Asystent osobisty rodziny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Mamy więcej środków niż jest wniosków samorządu. Ja zawsze dziękuję tym samorządowcom, którzy złożyli wniosek za to, że działają, ale pytam się, czy w tej drugiej części gmin, w drugiej części powiatów nie ma ludzi starszych, nie ma ludzi potrzebujących, nie ma niepełnosprawnych? No, myślę, że to też powinno zostać jako taki znak zapytania i drodzy samorządowcy, prosimy także tutaj o aktywność. I ostatnia już rzecz, żeby nie przedłużać. Władza publiczna to jest władza rządowa i samorządowa. I samorządy nie są jakimś osobnym bytem. Muszą wpisywać się w politykę rządu, muszą wpisywać się w politykę państwa. No tak zbudowany jest nasz ustrój, władza centralna i samorządowa. I nikt nie chce na koniec odbierać samorządności samorządom. Chcemy im w tym pomagać.
Niech tak się stanie. Nadmienię tylko, że nie tyle mówię, co przytaczam. Pewne kwestie. Spoglądam na zegar, 18.44, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria oraz telewizji Trwam. Dzisiejszy temat to współpraca rządu z samorządem, osiągnięcia i wyzwania. Nad tymi kwestiami się dzisiaj pochylamy, ale nie tylko sami. Tutaj w studiu do tego pochylenia również bardzo serdecznie zapraszam naszych widzów oraz słuchaczy. Przypomnę numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej. To 56 657 0011, a dzisiaj tutaj 2 województwa są reprezentowane, także tym bardziej serdecznie zachęcamy do tego, aby włączyć się w to nasze dzisiejsze spotkanie. Niemniej bardziej zapraszam również i województwa południowe. Dla Polski Południowej numer kontaktowy 56 657 0012. 2 numery w naszej rodzinie są następujące: 536 600 300 lub 536 600 400 oraz 2 numery spoza granic naszej ojczyzny, bo i Polonii, i Polakom poza granicami Polski sprawy te są, myślę, że niezwykle bliskie. 56, przed tym kierunkowy 48, następnie 657 0013. 13 lub 48 56 657 00 14. To numery do naszej dyspozycji. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego czasu naszego spotkania. Przypomnijmy naszymi gośćmi, panowie wojewodowie, pan Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski oraz pan Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. O wielu sprawach żeśmy dzisiaj wspomnieli. Samorządy mogą realizować nowe projekty, mogą realizować również inwestycje w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, bo to jest, myślę, że niezwykle ważne, aby to mieszkańcy mieli ten taki głos również i sprawczy w odniesieniu do tej najbliższej okolicy, w której po prostu żyją, aby się nam coraz lepiej żyło i myślę, że mieszkańcy najlepiej wiedzą, co trzeba zrobić w danym miejscu, aby się lepiej, sprawniej żyło. Zaraz powrócę do tej myśli, niemniej jednak w pierwszej kolejności chcę dać się sposobność wypowiedzieć się naszym radiosłuchaczom oraz widzom, dlatego też odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Dzwonię z województwa małopolskiego. Mam jakieś tam doświadczenie, kiedyś byłem radnym w gminie, w naszej małej wiejskiej gminie, więc mniej więcej wiem, o czym rozmawiamy. Potwierdzam. potwierdzam jak najbardziej, że gminy mają bardzo szeroką możliwość korzystania ze środków rządowych i z tego co wiem, choć już w tej chwili nie jestem samorządowcą, że tych pieniędzy jest do rozdania jeszcze więcej i mają możliwości kreowania swojej, że tak powiem, polityki inwestycyjnej dzięki tym dotacjom, które sięgają bardzo często nawet 80%. Ale mam takie pytanie do wojewodów, bo w naszym terenie to jest dość powszechna praktyka, a tam w województwie zachodniopomorskim, o ile się nie mylę, była taka gmina Ostrowsko czy Ostrowice?
Ostrowice.
I czy w tej chwili wojewodowie dalej przez palce patrzą na temat zadłużania w nieskończoność gmin? Czy nie mają możliwości jakoś wpłynąć na to, żeby te sprawy jakoś odwrócić? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również. Serdecznie pana pozdrawiamy. Tutaj tak została postawiona kwestia i jednocześnie pewnego rodzaju wyrażona opinia na temat tej współpracy. Dziękujemy jeszcze raz, tym bardziej, że pan mówi, że o pewnym doświadczeniu, to też poniekąd słuchacie w wypowiedzi. Pan wojewoda Zbigniew Bogucki został poproszony, zatem serdecznie.
Jeżeli chodzi o gminę Ostrowice, jak dobrze zrozumiałem pytanie naszego telewidza, to chodziło o to, czy dalej ten nadzór i ze strony wojewody, ale także ze strony Rio, tak, jest odpowiedni tak, żeby gminy się nie zadłużały. To znaczy, żeby włodarze, nieodpowiedzialni włodarze, nie doprowadzali do upadku, do tak naprawdę bankructwa gmin. Taki przypadek miał miejsce no, już sporo lat temu właśnie w województwie zachodniopomorskim. Dotyczył gminy Ostrowice. Ona musiała być podzielona pomiędzy inne samorządy ościenne, dlatego że stała się niewypracalna. No, krótko mówiąc, zbankrutowała. I faktycznie trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie musiało tam zabraknąć odpowiedniego nadzoru i takiego wejścia bardzo mocnego w finanse gminy. No i znowu zderzamy się z tym, na ile wojewoda, ale w szczególności Regionalna Izba Obrachunkowa, która ma badać i strzec finansów gminy, prawidłowości, bezpieczeństwa tych finansów, może wchodzić w tę samorządność, na ile nie może wchodzić. To jest zawsze bardzo ostrożne. Ja jestem oczywiście zwolennikiem takiego zdecydowanego wejścia wtedy, kiedy widzimy, że gmina się bardzo mocno zadłuża, że na przykład pobiera pożyczki z jakichś parabanków na bardzo wysokim procencie. Tam właśnie tego rodzaju mechanizmy były. Na szczęście mogę uspokoić naszego telewidza, naszych telewidzów. W moim województwie takich przypadków nie ma. Tam, gdzie były trudności finansowe, faktycznie zostały wprowadzone bardzo takie rygorystyczne zasady restrukturyzacji finansów gmin niektórych i to przynosi efekt. I jeszcze jedna rzecz, dzisiaj gminy są w lepszej sytuacji, o tym mówił pan wojewoda Bogdanowicz, że dzisiaj gminy są w lepszej sytuacji niż były kilkanaście lat temu i to jest znowu kolejne potwierdzenie tego, w jakiej kondycji są dzisiaj samorządy, że dzisiaj nie mamy bankrutujących gmin czy powiatów, miast, tylko mamy gminy, które wyprowadziły swoje finanse na prostą, a dzisiaj te finanse są zdecydowanie bardziej zbilansowane, zrównoważone, plus te wszystkie dotacje, a dodam ostatnim zdaniem, nie tylko 80, nie tylko 90%, ale na przykład w programie dla gmin popegeerowskich 98% dofinansowania. A są samorządy, które korzystają z dwóch programów rządowych. Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 100% finansują bez złotówki ze swojego budżetu. I nie mówię tego jako wyrzut, tylko mówię o tym jako dobre gospodarowanie, ale mówię również o tym, że te pieniądze z budżetu państwa od tego rządu płyną do samorządów, płyną do mieszkańców.
Bardzo bym chciał coś dopowiedzieć jeszcze, bo nie wiem jak tam koledzy wojewodowie, ale ja sobie teraz nie przypominam i nie znam sytuacji, żeby w województwie kujawsko-pomorskim jakikolwiek samorząd obecnie miał program naprawczy. Jak obejmowałem to stanowisko w roku 2015 w grudniu, takich samorządów było kilka, między innymi powiat tucholski, sępoleński. Obecnie są to powiaty nieduże, ale w dobrej kondycji i naprawdę tam jeszcze mam jedną możliwość, o którym warto wspomnieć, mianowicie samorząd może się zwrócić o specjalną pożyczkę w przypadku kłopotów. No, mieliśmy taki przykład w Strzelnie, powiat mogileński i tam taka pożyczka z budżetu państwa została udzielona, finanse zostały wyprowadzone już kilka lat temu na prostą i teraz naprawdę ja w kujawsko-pomorskim nie znam przypadku programu naprawczego, a to świadczy o tym, że kondycja samorządów jest dobra.
Ja potwierdzam podobną sytuację u mnie w województwie warmińsko-mazurskim. No to jedna kwestia to jest właśnie jednak uregulowanie kwestii korzystania z parabanków przez samorządy. To, ta kwestia została ukrócona. Lepszy nadzór, jeśli chodzi o przepisy prawa, które każą określać wyraźnie i na wiele lat do przodu plan finansowy dla danej gminy, ale także zrozumienie tej sytuacji przez rząd i, tak jak wspomniał pan wojewoda Bogucki, kwestia dofinansowania. Wcześniej ja też mam swoje doświadczenia z samorządem długoletnie. Wsparcie dla samorządów sięgało maksymalnie 50% przy różnego rodzaju inwestycjach. Przy inwestycjach europejskich często w wyniku różnych procesów, które w trakcie realizacji inwestycji się działy, spadało ono często jeszcze niżej, a nasz rząd, przekazując dotacje, przekazując środki na inwestycje dla samorządów, dofinansowuje je często właśnie nawet w 97-8%, dając jednocześnie możliwość łączenia dotacji przy niektórych inwestycjach. I dzisiaj, pomimo tego, że skala tych inwestycji jest wcześniej niespotykana, tak ogromna, to sytuacja finansowa samorządów jest o niebo lepsza niż jeszcze 8 lat temu.
Współpraca rządu z samorządem, osiągnięcia i wyzwania to temat naszego spotkania. Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Genowefa z województwa wielkopolskiego. Ja tak się przysłuchuję tej audycji. I po prostu, jeżeli ten prezydent Elbląga działa nie tylko na niekorzyść Elbląga, ale działa na niekorzyść naszego narodu, Polski, obniża rangę Polski w świecie, to powinno być w kodeksie karnym zapisane. Tak samo odnośnie takich ludzi, którzy działają na niekorzyść państwa polskiego w kraju, i tych europosłów, którzy głosują przeciwko Polsce, że są usuwani z urzędu. Bo wiadomo, że w tym Elblągu wybrali go tacy ludzie jak on. I ci inni nie mają przebicia. Więc oni go nie odwołają. Więc powinno być prawo karne. Działasz na niekorzyść narodu polskiego. Jesteś usuwany z urzędu. Przychodzi zastępca i wykonuje to, co do niego należy. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Genovefo, pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Zrozumiały jest pewnego rodzaju taki też i w Pani głosie ton irytacji, prawda, całą tą sytuacją. Pewnie to jest sytuacja dość złożona, dlatego też i przekażemy głos tutaj Panu Arturowi Chojeckiemu, wojewodzie warmińsko-mazurskiemu.
No, oczywiście są takie skrajne przypadki, w których pewnie kodeks karny ma zastosowanie i powinien mieć zastosowanie. Tutaj, tak jak wspomniałem przy pytaniu na temat portu, jakby ja cały czas jestem jednak ufny w to, że ta kwestia zostanie rozstrzygnięta na korzyść polskiego społeczeństwa, na korzyść społeczności Elbląga. Jest w końcu także takie narzędzie jak ewentualnie referendum w sprawie odwołania prezydenta. Kiedyś w Elblągu kilka lat temu takie referendum się odbyło i było skuteczne i jest możliwe do zrealizowania. Celem pozostaje jednak zrealizowanie projektu, wykorzystanie potencjału gospodarczego, potencjału rozwojowego Elbląga i tutaj działania ze strony działaczy radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale także posłów, jak chociażby pana posła Leonarda Krasuskiego, pana ministra Andrzeja Śliwki, są bardzo, bardzo mocne i bardzo na korzyść samego Elbląga i na korzyść polskiego państwa. I ja pomimo tych trudności, które są dzisiaj, wierzę i jestem przekonany, że to zakończy się z korzyścią dla polskiego społeczeństwa i polskiego państwa.
To ja tylko dopowiem, bo pani Genowefa powiedziała tak bardzo wprost to, co ja wcześniej próbowałem chyba zbyt skomplikowany sposób powiedzieć. Bardzo dziękuję za ten głos. To znaczy, że my jesteśmy powołani, czy we władzy rządowej, czy samorządowej, do tego, żeby działać na rzecz po pierwsze mieszkańców w ramach tych wspólnot lokalnych, ale działać w ramach realizacji interesu polskiego interesu, polskiej racji stanu. I to nie są wielkie słowa, bo... Dzisiaj władza w samorządach jest naprawdę potężna. Ja pamiętam taką publikację jeszcze świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że jadąc na zebranie prezydentów miast, burmistrzów, nadburmistrzów, merów wielkich europejskich miast, kiedy zaczął z nimi rozmawiać, to żaden z nich nie miał takich możliwości, takich kompetencji i takiej sprawczości, jak wówczas prezydent, kiedy był prezydentem Warszawy. To pokazuje, jak wielka władza jest w samorządach, jak o wielu sprawach decydują samorządy. I ta sytuacja Elbląga też to pokazuje. Ona, można powiedzieć, jak w soczewce pokazuje tę sytuację. Z jednej strony inwestycja rządowa, a z drugiej strony pewien opór. Ja już nie będę wchodził jakby tutaj w motywy. Jest opór samorządu, który blokuje tak naprawdę rozwiązania, które są zgodne z polską racją stanu, prawda?
Mało tego, samorząd nie chce wziąć pieniędzy, które rząd oferuje w tym.
To jest coś...
100 milionów złotych polski rząd oferuje na to, żeby tą inwestycję wykonać.
To jest coś niezrozumiałego.
Ale
myślę, że to
warto
powiedzieć właśnie o sposobie myślenia. Ja się odniosę jeszcze do niedawnej wypowiedzi, bodajże to był pan senator Tyszkiewicz, niezrzeszony, kiedyś zresztą prezydent Nowej Soli, który mówił w kontekście naszego sporu odrzańskiego, chodzi o regulację Odry, gdzie mamy podpisaną umowę z Niemcami z 2015 roku, która pozwala nam prowadzenie tych prac. I pan senator mówi, no tak, ale Niemcy też tam mają swoje interesy. No jeżeli polski senator, wcześniej prezydent polskiego miasta, stawia, ja przynajmniej tak to odbieram, tak to rozumiem, polski interes, interes innego państwa, bez względu na to, jakie to jest państwo, na równi, to ja się z tym nie zgadzam, bo nas wybierają Polacy, nas wybierają mieszkańcy naszego kraju i my mamy obowiązek, bez względu czy jesteśmy wojewodami, ministrami, prezydentami miast, bo nasze funkcje kiedyś się skończą, a zostanie to, co po nas, prawda? I to jest, myślę, istotne, w języku jakich interesów my myślimy i działamy. A ja mam czasami naprawdę taką dużą wątpliwość, czy zawsze to są interesy, które są po drodze z naszą racją stanu. No ale to myślę, że już mieszkańcy muszą odpowiadać sobie właśnie przy urnach, właśnie głosując, dokonując wyborów, czasami w referendach, czasami wypowiadając się w jakiś inny, demokratyczny sposób.
Pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. W naszym studiu również pan Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski oraz pan Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, bo o relacjach między rządem a samorządem dziś rozmawiamy. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, prosimy. Halo, halo.
Przepraszam, ja tak nie dosłyszę, zaraz już tutaj wychodzę, bo nie mogę chyba ściszyć i tak będę musiała tutaj mówić.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Grażyna z Południa. Ja mam taką gorącą prośbę, właściwie to nie wiem, czy to się będzie tyczyło tej rozmowy z Państwa, a przede wszystkim to jeszcze witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i panów w studio. Chciałam zapytać, ponieważ no, jestem już osobą starszą, schorowaną i poprzednio korzystałam z usług MOPS-u. Przychodziła do mnie pani z opieki na tam powiedzmy dwa razy w tygodniu godzinę, półtorej. I płaciłam wtedy po 10 zł. I teraz po waloryzacji otrzymałam 23 zł. Dla mnie to jest taka dość wysoka suma ze względu na to, że kiedy w kwietniu za 13,5 godziny, jak ja sobie obliczyłam, to w maju dostałam dopiero o podwyżkę i musiałam zapłacić 310. A proszę sobie wyobrazić, ja mam tak i głowę chorą, kręgosłup i kiedy spadłam ze schodów, mam polineuropatię. Ja dzięki Bogu chodzę, ale tam jest ból, pieczenie, takie parzenie. Ja mam po prostu takie nieczułe nogi, martwe i ręce. I tak oprócz tego osteoporozę i co chwilę się łamie też. Dlatego jest mnóstwo lekarstw. I tak jeszcze chciałam zapytać, do kiedyś zapytam, dlaczego taka podwyżka, gdyby było trochę mniej, to ja bym dalej korzystała, nawet gdyby mi 15 dali tą podwyżkę, tylko nie 23, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo duża suma. Najbardziej będę się bała, bo kogoś będę musiała prosić o zawieszenie firanek czy zasłoń. A poza tym to jeszcze powiem, no przecież te leki, takie jak chodzę do przychodni przeciwbólowej, czy ortopedy, czy neurologa, to wszystko jest 100%. Gdybym sobie pozwoliła na takie kroplówki witaminowe, to by mnie na pewno postawiły na nogi, ale to człowieka nie stać na to, bo to jest, nie wiem, pewnie około 1000 zł. Chodzę na takie kroplówki przeciwbólowe zwykłe, no tak powiem tak szczerze, no niewiele mi to dają. I jeszcze pytałam, to mi powiedzieli tam opiece, powiedziała pani kierownik, że to nie od nich zależy, tylko radni ustalają cenę. I tak mi się zrobiło strasznie przykro, że no niestety ja powiedziałam, ale na razie muszę zrezygnować.
Pani Grażyno, bardzo pani dziękujemy również za ten głos naszej dyskusji, bo to jest taki głos bardzo realny, dotykający bardzo konkretnych spraw i myślę, że nie tylko jest pani wyrazicielem, no pewnie jakiejś części, prawda, osób, które może mają podobne pytanie, które przekazujemy naszym gościom. Bardzo proszę, pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.
No właśnie, mówiliśmy o interesie państwa, a tutaj mówimy o takim konkretnym problemie, konkretnej osoby w konkretnym miejscu, prawda? Trudno oczywiście go będzie dzisiaj tutaj rozwiązać, zdiagnozować, natomiast no, niewątpliwie zadania z zakresu opieki społecznej, zgodnie z prawem, są zadaniami własnymi samorządu. I ten głos potwierdzało, ta informacja, którą pani uzyskała, a że tutaj Rada Miasta czy Rada danego samorządu podjęła taką uchwałę, no tutaj jest to w gestii samorządu. Natomiast ja wrócę do tego, o czym też mówiłem. Są programy rządowe, chociażby asystent osoby niepełnosprawnej, inne programy, które środki z budżetu państwa, mimo że są to zadania, podkreślam jeszcze raz, własne samorządu, są transferowane do budżetu samorządowego danej gminy, danego powiatu, po to, żeby tego rodzaju również działania wspierać. Więc trzeba by było tutaj bardzo uważnie spojrzeć tak naprawdę na ten konkretny przypadek i dopiero odpowiedzieć, czy tam jest możliwość na przykład skorzystania, w tym roku już pewnie nie, bo to są programy rządowe raz w roku ogłaszane, ale czy w przyszłym roku nie ma takiej możliwości? A z drugiej strony, no pytanie, dlaczego ta podwyżka nastąpiła, prawda? Bo jeżeli my prowadzimy politykę, mówimy więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, więcej pieniędzy w kieszeniach mieszkańców, a niestety niektóre samorządy, nie mówię o wszystkich, bo byłoby to niesprawiedliwe, mówią tak, jeżeli nam brakuje tych pieniędzy, my znamy ten model polityki, to trzeba je wyciągnąć z kieszeni Polaków. Nie wiem, czy tak jest tutaj, nie chciałbym tego absolutnie przesądzać, tak, bo zbyt mało wiemy na temat tej konkretnej sprawy, no ale trzeba by było tutaj, myślę, że to jest zadanie właśnie dla radnych i to też pokazuje, jak samorząd jest ważny, bo on jest najbliżej tego mieszkańca, to on decyduje właśnie o takich sprawach, o tym, czy ten chodnik będzie, czy będzie przejście.
Ja może dopowiem, trochę inaczej może powiem, jak kolega wojewoda zachodniopomorski Zbyszek. Trzeba wiedzieć jedną rzecz, że jesteśmy trochę ofiarami swojego sukcesu i tutaj może się nie do końca to spodoba i widzom, i pani, która o to pyta, ale my w tej chwili mamy w Europie najniższe bezrobocie. Trzeba taką osobę zatrudnić, która właśnie pójdzie i będzie pomagała osobom innym i teraz to się staje coraz trudniejsze i takie sygnały z samorządów po prostu padają. Nam brakuje po prostu rąk do pracy i to może być też konsekwencja i efekty tej podwyżki, chociaż rzeczywiście w szczegóły nie jesteśmy w stanie wejść. To nie jest zadanie rządowe, to jest typowo zadanie samorządowe, więc tutaj trzeba byłoby kierować te zapytania właśnie do organu stanowiącego i wykonawczego w tym samorządzie, z którego pani korzysta z tych usług. Jeżeli chodzi jeszcze o asystenta właśnie osoby niepełnosprawnej, ja mam taki przykład w województwie kujawsko-pomorskim, że 50% tylko samorządów w ten program weszło. To tak jest dużo więcej niż rok wcześniej, a my dajemy możliwości właśnie sfinansowania jakby pomocy poprzez pracowników zatrudnionych przez MOPS dla osób niepełnosprawnych. Często to bardzo pomoc, która rozwiązuje wiele problemów i można powiedzieć, ratuje sytuację całych rodzin, w których są osoby niepełnosprawne, więc no, z naszej strony co można robimy, natomiast no, tutaj trzeba zrozumieć, że sytuacja może być różna, indywidualnie trzeba do niej podejść.
Ale jeszcze jeden wątek, bo my mówimy też, że to jest zadanie własne samorządu, czyli zadanie, które powinno być realizowane w pierwszej kolejności. Znaczy najpierw środki na zadania te obowiązkowe, własne, a później inne działania. Mamy przykłady samorządów, znowu tutaj odwołam się do tych największych miast, nie mówię o tym konkretnym przypadku, gdzie znajdują się miliony złotych na różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które z pomocą społeczną, z taką realną pomocą mają niewiele wspólnego, ale budowania różnych ideologii robią to bardzo sprawnie i tam znajdują się miliony złotych. Ale nie ma na przykład na kwestie związane z pomocą społeczną, nie ma na przykład na kwestie związane z oświatą. No, trzeba też jasno o tym mówić. Samorządy też nie są jakby wyrwane z tego systemu prawnego. Najpierw powinny realizować swoje zadania. I pewnie są takie samorządy, które mają z tym trudności, chociażby to, o czym pan wojewoda Bogdanowicz mówił, no, rynek pracy jest dzisiaj trudny. To też niektóre samorządy dla usprawiedliwienia też samorządów, żeby nie było tak, że mówimy tylko, że w tych programach szczególnie społecznych mówią tak, panie wojewodo, zrobilibyśmy to, ale nie mamy osoby, która będzie tym asystentem. No i to bywa taki problem, bo albo nie ma takich osób, albo jest problem z zatrudnieniem, ale trzeba szukać rozwiązania, nie powiedzieć, że się nie da, no bo wtedy można powiedzieć, że trzeba by było złożyć nasze mandaty, bo do niczego nie będziemy potrzebni.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Boże.
Szczęść Boże.
Panie Stadrudyna, witam ojca i gości panów wojewodów. Taki temat chciałem poruszyć, zapytać. Za poprzednich rządów obecnej opozycji w okresie tych przemian zlikwidowano, była wyprzedaż za bezcen, dobrze funkcjonujący w miarę przemysł. Były tam różne gałęzie przemysłu, między innymi przemysł metalowy, chemiczny, włókienniczy. Jak panowie wojewodowie widzą temat odbudowy poszczególnych gałęzi przemysłowych, które były na terenie danych województw? Czy w ogóle ten temat jest, na ten temat się coś mówi, rozważa się, czy, bo raczej w mediach nic nie słyszymy, no drogi i obwodnice też są bardzo potrzebne, ale przemysł to jest podstawa wielkości państwa, wielkości budżetu. Nie możemy tylko polegać i czekać, jak jakiś inwestor z zagranicy wybuduje nam jakąś fabrykę. No musimy również jakiś plan posiadać, jakieś zamierzenia własne również wykonywać. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stanisławie. Bardzo serdecznie pana również pozdrawiamy. Dziękujemy za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę, pan wojewoda Artur Chojecki.
No to jest bardzo ważny temat, który pan Stanisław poruszył. Kwestia pewnego pokłosia planu profesora Balcerowicza, który polegał między innymi na tym, że wyprzedawano za bezcen polski majątek, likwidowano polskie firmy, wykupowano je, a następnie likwidowano. W moim województwie, podobnie zresztą jak w województwie zachodniopomorskim, ta kwestia dotyczyła szczególnie byłych państwowych gospodarstw rolnych, czyli PGR-ów. I przez dziesiątki lat ten temat był zaniedbany, ten temat był przemilczany, a w tych miejscach narastała bieda, narastało skrajne ubóstwo. Przyjście do władzy rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy spowodowało najpierw poprzez program Rodzina 500+, zlikwidowanie przynajmniej tego skrajnego ubóstwa wśród dzieci. To było, to dla mnie osobiście, ja to oceniam jako jeden z największych naszych sukcesów, jeśli chodzi o naszą politykę. Ale w dalszej kolejności podjęliśmy działania na rzecz właśnie byłych PGR-ów i to jest jakby ten jeden obszar, ale mówimy również o przemyśle. I tu ja na przykładzie swojego województwa ciągle mierzę się z taką oto sytuacją, że postrzegani jesteśmy jako region piękny, jako region, który ma być dedykowany turystyce i w którym w zasadzie nie powinno się rozwijać żadnego przemysłu, co my jako mieszkańcy regionu no, uznajemy za, no, bulwersuje nas to, bo owszem, my chcemy, nam zależy na tym, żeby nasz region pozostał piękny, ale dzisiaj rozwijanie przemysłu, budowa przedsiębiorstw nie musi się wiązać z zatruwaniem środowiska, nie musi się wiązać z jego degradowaniem, może być pięknie połączona. I tutaj wbrew pozorom, bo padło tutaj, że budowanie dróg jest też ważne, ale przemysł jest ważny, to jest ściśle ze sobą związane, bo my przez wiele też, odkąd powstało województwo w 1999 roku, notorycznie notowani byliśmy jako region wykluczony komunikacyjnie. I odkąd te drogi budujemy, odkąd powstała i S7, i zrobiona została obwodnica Olsztyna, i Elbląg został pięknie skomunikowany z resztą kraju, widzimy, jak powstają tam firmy, powstają zakłady pracy. Jeśli chodzi o bezrobocie, po raz pierwszy w historii województwa nie dzierżymy tego niechlubnego ostatniego miejsca, jeśli chodzi o, czy pierwszego w zasadzie, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, bo to jest właśnie jedna kwestia z drugą jest bardzo ściśle powiązana i odbudowa przemysłu to dzisiaj i to działanie, które podjęliśmy jako rząd w kwestii rozszerzenia na całą Polskę specjalnych stref ekonomicznych. To jest jeden właśnie z przykładów, bo co mają za zadanie specjalne strefy ekonomiczne? Właśnie pozyskiwanie inwestorów, ułatwianie im działalności gospodarczej i rozwój danego regionu, rozwój ostatecznie całej Polski.
Ja może dopowiem tutaj do wypowiedzi pana wojewody Artura Chojeckiego to, że trzeba przypomnieć, szanowni państwo, drogi ojcze, czcigodny, że jak Platforma Obywatelska obejmowała władzę, mieliśmy w Polsce 1300 firm z udziałem Skarbu Państwa. W momencie zakończenia ich rządu w roku 2015 było to około 300 firm. To pokazuje, co się wydarzyło przez ostatnie 8 lat ich rządów. Ja podam tylko chlubne nasze przykłady, bo łatwo jest sprzedać coś, jeszcze tanio, to oczywiste, pytanie kto zyskuje, bo na pewno nie polskie państwo, nie polscy obywatele, a bardzo trudno coś odbudować. Ale na przykład tych trudów odbudowy, po pierwsze, pierwsza z decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego i wtedy pani premier Beaty Szydło była odkupienie banków, między innymi banku Pekao S.A. To było bardzo istotne. Nasze banki zostały sprzedane jeszcze w roku 1995, jak dobrze pamiętam i czytałem z książek ekonomii. To było dużym błędem. Do dzisiaj za nie płacimy, ale udało się. Kolejny chlubny przykład, który no można podać, to oczywiście jest to, co robi pan prezes Daniel Obajtek i grupa kapitałowa Orlen, bo ona rzeczywiście odkupuje i wykupuje i tworzy silny bardzo spółkę na poziomie nawet i światowym, która odgrywa bardzo ważną rolę i zabezpiecza interesy Polaków. To przykład, że tych firm miałoby być więcej. Tu w Toruniu, bo jesteśmy w tej chwili w Toruniu, znajduje się siedziba Krajowej Grupy Spożywczej. To ta Krajowa Grupa Spożywcza cudem została uratowana przed właśnie zapędami tej dzikiej, niesprawiedliwej prywatyzacji. Dzięki temu dzisiaj dodatkowe spółki zostały włączone do tej właśnie Krajowej Grupy Spożywczej, gdzie się chce stworzyć holding, który będzie oddziaływał na polskich rolników, na polskich przetwórców. Jest to bardzo trudne, ale droga ta została jakby rozpoczęta. Podam jeszcze jeden przykład, troszeczkę inny, ale Bydgoska PESA. To jest największy pracodawca na Kujawach i Pomorzu. 25 tysięcy osób związanych jest z PESą jako samą firmą, ale również i podwykonawcami, kooperantami. Szanowni Państwo, ta firma była na skraju bankructwa, ale właśnie po decyzji pana premiera Mateusza Morawieckiego kilka lat temu to między innymi udzielone wsparcie przez polskie banki, zaznaczam, i Polski Fundusz Rozwoju spowodował, że państwo przejęło większość tej spółki. Dzisiaj ta spółka PESA, ostatnio sukces, lokomotywa wodorowa i bardzo duży koszyk zamówień i wszystko się tutaj kręci bardzo pozytywnie i dobrze i ta firma się wspaniale rozwija. Także można, ale szanowni państwo, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Łatwo było to sprzedać, a kupić lub zbudować na nowo, teraz jak rynek jest tak poukładany, jest niezwykle trudno, ale my to robimy.
To muszę dopowiedzieć, bo to by był grzech zaniechania, gdybym tego nie powiedział. Był w najbliższym czasie, właśnie w kontekście tego pytania i tej wypowiedzi naszego telewidza, bo mówimy o różnych. Dzisiaj ten świat się zmienił. Różne są formy budowania siły państwa, różne inwestycje. Ale w takim razie ja powiem o takim twardym przemyśle. Twardym przemyśle, ale przemyśle również zielonym. Pod Szczecinem w Policach powstaje, mało pewnie kto wie, potężna, największa inwestycja przemysłowa, 7,5 miliarda złotych w kooperacji z Koreańczykami, z Hyundaiem, zakłady chemiczne Police, Grupa Azoty. Jedna z trzech największych fabryk polimerów, polipropylenu w Europie, takiego półproduktu, który jest wykorzystywany dzisiaj w olbrzymiej ilości miejsc. Już w czwartek 22 otwarcie tej fabryki. Więc to jest też odpowiedź na to pytanie, że powstają projekty. Od samego początku był to projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej ten projekt był wyrzucony. Czy nikt nie chciał na ten temat rozmawiać. My w ciągu tych ostatnich lat zbudowaliśmy razem z naszymi partnerami z Korei tę fabrykę i ona zaczyna działać. I to pokazuje, że tam, gdzie jest wola, jest także sposób. Na z drugiej strony, wpisując się w głos pana wojewody Bogdanowicza, oczywiście mamy takie zakłady, które zostały po prostu rozgrabione. I to też trzeba jasno powiedzieć. Mam tu na myśli chociażby stocznię. Stocznia niestety w Szczecinie była zmuszona do zwrotu tak zwanej nienależnej pomocy publicznej w czasie, kiedy banki niemieckie i banki francuskie przy pierwszym kryzysie finansowym pobierały tę pomoc od rządów niemieckiego czy francuskiego. Wtedy polski rząd, rząd Platformy Obywatelskiej, milcząco się na to zgodził. Nawet nie zaskarżył decyzji Komisji Europejskiej o tym, ażeby wydłużyć sobie czas. Znaczy, żeby wydłużyć czas, być może zmienić się, chodziło o kurs dolara i chodziło o rozliczenie kontraktów morskich. Nie dał sobie szansy. Życie pokazało, że akurat ten kurs się zmienił na tyle dobrze, kurs dolara wzrósł, że te kontrakty byłyby rentowne. Oczywiście nikt wtedy tego nie mógł przewidzieć, ale mógł dać sobie szansę. A jakie było, drodzy telewizowie, szanowny ojcze, jakie było tłumaczenie? Kiedy NIK zaczął o to pytać, to w pierwszej kolejności rząd odpowiedział, Ministerstwo Skarbu odpowiedziało, nie było ścieżki formalnej. Kiedy NIK powiedział, była ta ścieżka formalna. Szanowni Państwo, wiecie, jaka była odpowiedź? Nie zaskarżyliśmy tej decyzji, bo nie wypadało. To jest sformułowanie prosto z raportu NIK-u. Nie wypadało, bo wcześniej odraczali nam tę decyzję, więc skoro już teraz ta decyzja zapadła, to my jesteśmy tak ułożeni, grzeczni, będziemy teraz nie dbać o swoje interesy i nie wypada. Próbujemy odbudowywać przemysł stoczniowy. Jest to szalenie trudne, dlatego że wypada się z pewnego obiegu gospodarczego, wypada się z pewnych relacji międzynarodowych i buduje się dużo, dużo trudniej niż się niszczy. No ale będziemy to robić, będziemy budować na tyle, ile możemy, a ta fabryka polimerów w Policach pod Szczecinem pokazuje, że można.
Przez te ostatnie minuty myślę, że w jakiejś części oczywiście, bo to jest temat niezwykle rozległy, niezwykle bogaty, postaraliśmy się pokazać zarówno pewne spektrum osiągnięć, jak i pewne spektrum wyzwań, jakie stoi w tych relacjach między rządem a samorządem. Bardzo dziękuję panom wojewodom za tę część naszego spotkania, za również podzielenie się swoim doświadczeniem i zapraszam serdecznie. Dziękuję również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria. Na drugą część naszego spotkania o 21.30 na antenie Radia Maryja. Wraz z nami będą pan Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, pan Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski oraz pan Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski. Region, jak to pan wojewoda zaznaczył i myślę, że wiemy z wielu spośród nas doświadczenia, przepiękny, ale również aspirujący do tego, zapraszam. Aby przemysł także...
Ja też zapraszam na Pomorze Zachodnie, że to jest i morze, i jeziora.
Ja się cieszę, że się udało zaprosić wojewodów tutaj.
A pozdrawiamy, myślę, że naszą koleżankę, jeszcze jeżeli mogę skorzystać, chyba w imieniu nas wszystkich mogę to powiedzieć.
Oczywiście.
Naszą koleżankę i naszych kolegów wojewodów jest nas 16, jedna pani. Wszystkich serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy i dziękujemy za tą współpracę.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy za obecność w studiu, za podjęcie tematu o 21.30 na antenie Radia Maria. Kontynuacja. Bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.